Szczęść Boże, witamy drogi radiosłuchaczy naszego radia na kolejnej naszej audycji, już czwartej. Audycji z młodymi, audycji młodzi na fali. Z tej strony ksiądz Łukasz Walaszek.
Dobry wieczór, witam wszystkich. Z tej strony Agnieszka.
Dobry wieczór, z tej strony Natalia.
Witam wszystkich, tutaj Nicole.
Dobry wieczór, Monika.
Dobry wieczór, z tej strony Kuba.
Drodzy Państwo, więc stały skład naszej audycji. Bardzo serdecznie witamy także młodych, którzy są tutaj u nas w studio. I chcemy podjąć kolejny temat z młodymi, porozmawiać na temat kryzysu. To taki trudny faktycznie temat, ale myślę, że niejednokrotnie w naszym życiu przeżywaliśmy różnego rodzaju kryzysy. Co ciekawe, także kryzys może mieć taką funkcję, w której człowiek dojrzewa, czy po prostu rozwija się. Chciałbym może takie pierwsze pytanie zadać. Czy w ogóle dostrzegacie jakieś w życiu takie kryzysy w waszym życiu? Czy są jakieś takie, które przeżyliście? Czy one się pojawiły w waszym życiu? Jakieś były takie szczególne? Nie trzeba oczywiście jakoś tam szczegółowo opowiadać, ale czy one się w ogóle w życiu pojawiają także u młodych ludzi?
No to może ja się odezwę pierwsza. Myślę, że oczywiście, że tak. Wątpię, że jest ktokolwiek na tej ziemi, kto by kryzysu nie miał. Myślę, że każdy z nas jakieś tam doły przeżywał i przeżywa. Może bardziej kwestia, kto więcej, kto mniej. Kto jak to przechodzi też. Bo czasami może być ktoś naprawdę jeszcze gorszej sytuacji, a przeżywać wszystko bardzo łagodnie, a kogoś może bardzo mała rzecz rozwalić. No i tak naturalnie, wiadomo, że miałam różne swoje doły, różne kryzysy, mniejsze, dłuższe, większe, albo takie totalnie jakby takie głupie może. No ale tak, jak najbardziej.
Bardzo fajnie Monika powiedziała o tym, że każdy człowiek ma taki inny swój próg wrażliwości, to znaczy dla jednej osoby niektóre sytuacje, czy niektóre
wydarzenia w życiu będą kryzysowe, a dla innych no one nadal są akceptowalne i sobie myślą o tym, że no z takiego kryzysu to łatwo jest wyjść. I myślę, że często tak w nas jest coś takiego, że oceniamy innych przez pryzmat ich kryzysów. I na przykład zdarza się, że jeśli ktoś przeżywa jakiś kryzys, mówimy, a to jest taki drobiazg, weź się w garść, to jest w zasadzie nic takiego, to jest łatwo rozwiązać. No i w moim przypadku, ja myślę, że miałam kilka takich kryzysów w moim życiu i chyba nadal mam. Co jest ciekawe. Tylko że dla mnie właśnie kryzys związany jest z poszukiwaniem. Jakby każdy kryzys jest inspiracją do tego, żeby szukać prawdy o sobie, o wierze, o świecie. No właśnie.
To znaczy, chciałbym do tego dodać, że ja trochę z innej strony, znaczy z jednej strony z innej strony, ale z drugiej strony z bardzo podobnej perspektywy, jak właśnie mówiłaś Natalka, o kryzysie. U mnie to na przykład jest tak, że kryzys najczęściej jest związany z grzechem. Jak powiedzmy, to bardzo odczuwam, że jak popełnię jakiś grzech, to wszystko zaczyna się nagle walić i dlatego poszukuję wtedy no, zbawienia, tak? I idę do spowiedzi. Dla mnie jest to najbardziej takim no, największym powodem kryzysu. Oczywiście, że mam jeszcze różne inne kryzysy, ale z tym to jest no, najbardziej taki powód.
To, co powiedziała Natalka też o progu wrażliwości. Ja myślę, że nawet tak w sobie widzę, że czasami jakby dużo mniejsze rzeczy potrafi mnie o wiele bardziej tak rozwalić psychicznie, bo może coś się nałożyło, bo może miałam jakiś akurat słabszy czas, a czasami naprawdę jakby mogłoby się wydawać z zewnątrz, że jakieś trudne akurat mam sytuacje, a jakoś w ogóle to o tak mi przechodzi. W sensie normalnie sobie radzę. I myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, że jak ktoś ma jakiś kryzys czy coś, właśnie nigdy nie możemy tego bagatelizować, bo naprawdę nie wiemy, może to być jakaś mała sprawa teoretycznie, ale tak naprawdę nie wiemy, w jakim serio momencie jest ten człowiek, ani jak bardzo jest w ogóle osobą wrażliwą, nie? W sensie dla niektórych naprawdę jakby mała jedna rzecz może mieć większe znaczenie niż dla ciebie, znaczy większa.
No i tak, no już nie mówiąc o tym, że często znamy tylko kawałek problemu, zazwyczaj nie znamy całości, bo często jakby to, że ktoś przeżywa teraz kryzys, to może być związane z tym, że nie wiem, w domu, w rodzinie ogólnie nie ma jakiejś takiej stabilnej sytuacji, mimo że teoretycznie w ogóle temat nie jest związany z rodziną, nie? Ale to już tak wpłynęło ogólnie na jego rozwój, na wszystko, że na przykład nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa w sobie, nie jest taki pewny siebie. No i wtedy wiadomo, że to będzie rozwalało różne inne sfery jego życia.
Ja sobie tak myślę, że na pewno też nasi radiosłuchacze chcieliby się dowiedzieć w ogóle, jakiej takiej przestrzeni życia dotyczą kryzysy właśnie w młodym życiu, czy w młodych ludziach, którzy są. Może czasem jest takie podejście, że ludzie w ogóle młodzi są tacy, no żyją sobie tylko w takiej radości, w takim beztroskim życiu. Ale chyba jakoś też zauważamy, tak społecznie zauważamy tego, że coraz więcej młodych ludzi jakieś ma takie problemy, czy popada właśnie w depresję, czy przynajmniej mam takie dane z Polski, że dużo ludzi, na przykład młodych, popełnia samobójstwa, nawet w takich skrajnych sytuacjach to do tego dochodzi. Jakie to mogą być takie przestrzenie, jakby, jakiej przestrzeni właśnie taki kryzys dotyka właśnie młodych ludzi?
To mi się wydaje, że to jest właśnie teraz w dobie internetu, gdzie większość życia się tam przeniosła, gdzie widzimy piękne osoby, piękne ich życie, które tak przedstawiają, a niekoniecznie tak musi być. I no, jeżeli właśnie zaczynamy sobie porównywać, oni mają tak fajnie, nie wiem, są w moim wieku, a mają dużo więcej niż ja, to jeżeli no właśnie zaczynamy wtedy się tak porównywać do tych osób i patrząc tylko na ich życie przez pryzmat tych zdjęć, właśnie tak jak tutaj Monika mówiła, że nie wiemy, co się w ich życiu wydarzyło, jak ich życie wygląda poza tymi zdjęciami, no to jeżeli się, no możemy się zapędzić właśnie w takie koło, że będziemy chcieli żyć tak jak oni. I no, jeżeli nam coś nie będzie wychodziło, no to wtedy można wpaść w jakiś dołek.
Czyli jaki wpływ ma tutaj na postrzeganie świata, jakby ten świat taki internetu i tego, jaki obraz jest w ogóle przekazywany, nie?
No tak, właśnie myślę, że bardzo jest to powiązane właśnie z tym całym światem zamkniętym w internecie i jedno właśnie, że widzimy inne życie, a drugie, że też pewnie bardzo patrzymy, jak my tam wyglądamy w tym internecie, jaki my mamy jakby, jak nas odbierają tam, czy mamy jakiś, nie wiem, odzew na to, co my tam stawiamy i w ogóle. Myślę, że to bardzo tak buduje takie nasze, w ogóle takie poczucie swojej wartości, to jak ludzie tam będą na nas reagować. No i to na pewno właśnie wiele młodych ludzi do takich kryzysów prowadzi, że tak za bardzo o to zabiegają też, nie? A to zarazem jest bardzo takie, to nie jest w ogóle też właśnie stabilne. To może być innego dnia, nie wiem, ktoś tam ci coś napisze bardzo przyjemnego, bardzo fajnego i to się bardzo podpoduje, co następnego dnia usłyszysz co innego i możesz totalnie upaść. I to jest naprawdę często niezależne od nas. No, a co do tego, że właśnie wygląda, że mają szczęśliwe życie, tak myślę właśnie, nie wiem jak wy, ja mam takie często poczucie, że okej, jak się poznaję kogoś za pierwszym razem, czasami się można stwierdzić, ten jest weselszy, ten jest smutniejszy, ale jak się wejdzie w jakieś głębsze relacje, to mam wrażenie, że każdy się boryka z jakimś problemem i nie jest tak, że jest człowiek, który nie miałby jakichś swoich dołów czy jakichś kryzysów i właśnie czasami aż mnie zastanawiał, jak wchodziłam w jakieś takie głębsze rozmowy, jak wiele ludzi ma problem z depresją, naprawdę, jak wiele jakby nawet spośród znajomych gdzieś chodzi do psychologa, na jakieś różne terapie. I w sensie to jest bardzo, tak naprawdę stało się czymś bardzo nawet normalnym. W sensie nie należy tego się ani trochę wstydzić, ani nic, nie? I uważam, że to też jest bardzo dobre, że teraz częściej ludzie po to sięgają, że idą na wizyty, ale no tak jak byłam właśnie w Polsce, że naprawdę sporo i jakby no właśnie, a z zewnątrz wydaje się, że wszystko jest okej, nie? Ktoś poznaje ich, pewnie myślą, że o, szczęśliwi ludzie, przecież tutaj mają tak ułożone, tutaj ten, tutaj studia, tutaj praca, coś tam wszystko ten, ma znajomych, a potem się okazuje, że tak naprawdę wewnątrz jest coś takiego, co sobie nie może człowiek poradzić, nie?
Czy to jest taka umiejętność faktycznie też poznawania, nie? Tych, czy rozpoznania, czy, czy tych no, znaków, które dają takie osoby, bo zapewne one dają w różny sposób, nie czasami taki bezpośredni, jakiś konkretny, w którym ktoś wyrazi, że przeżywa jakiś kryzys w swoim życiu, ale po prostu czasem taki w sposób pośredni. To też jest jakby umiejętność jakby odnalezienia tego, czy dostrzeżenia takich różnych znaków, które te osoby dają. Ale gdybyście mogli jeszcze właśnie powiedzieć, jakiej takiej przestrzeni dotyczy taki kryzys w młodych ludziach? No, czy to mogą być relacje z rodzicami? Na pewno może tak mówimy, czy po prostu jakby różnica pokoleń i tego, co się dzieje. Czasem miłość chyba też jest takim, nie jakaś taka, jakieś nieszczęśliwe zakochanie, czy to w ogóle inaczej teraz? Może mi się tak wydaje, bo jestem starszy od was, nie? Ale, że po prostu trudno, po prostu byłem zakochany, no ale to no, może będę mieć kogo innego, nie?
O kryzysach księdza Łukasza.
Wow, to by można było dużo opowiadać.
Osobna audycja będzie
na ten temat. No. Ale czy jakby to jest tak, jak rozmawiacie z waszymi rówieśnikami, czego dotyczy właśnie taki kryzys?
No tutaj myślę, że tak jak ksiądz właśnie powiedział, to takie no, niedogadanie się z rodzicami, czy są jakieś postawione wymagania, że nie wiem, rodzice mają jakieś takie swoje może niespełnione ambicje i kładą w nas nadzieję, że zostaniemy prawnikiem czy lekarzem, chociaż wcale tego nie chcemy. I, no i tak można iść w taką stronę, że rzeczywiście pójść na te studia, ale czy coś z tego wyjdzie? I no też myślę, że to może później powodować właśnie takie frustracje i no niepotrzebne kryzysy.
Nicole jest tutaj na medycynie, czy studiuje medycynę. Co najmniej się powinna właściwie tutaj wypowiedzieć, czy to tak, czy to były tylko być
rodzicu. No u mnie tak nie było, nie wiem. Dzięki ja Bogu. To samo wybrałam, więc... Ale właśnie co do tych sfer, które dotyczą młodych ludzi, to bym powiedziała, że często chodzi o to, jak nas inni widzą, jak nas rówieśnicy widzą. I też dużo jest związane właśnie z relacjami, z, no po prostu, czy się ma chłopaka, czy się ma dziewczynę i tak dalej. Albo jak chodzi o wygląd, jak wyglądamy, nasze ciało. I mi się wydaje, że to jest często powodem na różne takie, nie wiem, dołki czy coś, że się porównujemy właśnie z innymi i widzimy, że oni jakoś, nie wiem, mają fajniejsze życie, lepiej wyglądają czy coś. No.
To, co powiedziała Nicole, to ja nazwałabym tak ogólnie takim kryzysem tożsamości. To znaczy istnieje pewien taki dysonans pomiędzy tym, jak my widzimy siebie i jak inni nas odbierają. I też jak my chcielibyśmy być odbierani przez innych. To znaczy wydaje mi się, że wielu ludzi ma taki problem z poczuciem swojej własnej wartości i wstydzą się pewnych rzeczy. Wstydzą się swojego pochodzenia, wstydzą się swojego wykształcenia, wstydzą się rodziny, w której mieszkają. I jakby jest taka różnica pomiędzy tym, jakie oni mają wyobrażenie o sobie, jakby taki pewien rodzaj idealizmu, że oni, ich życie byłoby idealne, gdyby mieli to, no a tak naprawdę jest inne i przez to wydaje im się, że ono jest gorsze. I to doprowadza do takich no, potężnych kryzysów, bo rzeczywiście my wiele rzeczy jako młodzi ludzie pokazujemy w internecie, i jesteśmy bardzo otwarci, publikujemy różne zdjęcia, a czasami czy rodzina, czy pochodzenie, to nie pasuje do takiego idealnego obrazka. No i to się może wiązać z wieloma różnymi kryzysami. Na przykład kogoś stać na jakieś fajne wakacje kilka razy w roku, a nas na przykład na to nie stać. Ktoś ma rodziców, którzy pracują w jakichś fajnych miejscach, a nie wiem, a moja mama na przykład siedzi w domu, bo nie ma żadnego wykształcenia. To są tylko takie przykłady. No i z jednej strony to się wydaje, że powinniśmy się kierować swoimi wartościami, tym co mówi serce, że powinniśmy być tacy dobrzy i no i nie powinniśmy się wstydzić tego, kim jesteśmy. A z drugiej strony w momencie kształtowania osobowości no właśnie takie rzeczy, których się wstydzimy, one są bardzo, bardzo bolesne i trudne tak do przejścia. I bo każdy chce być akceptowany, każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony.
Dziękuję Natalko, to jest takie no, dobre zdiagnozowanie tego, że właściwie to może być też przyczyną kryzysu, takiego. No teraz jakoś jakby łatwiej się jest porównywać, dlatego że widzimy, my wszystko publikujemy, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy po prostu w różnych mediach społecznościowych. Jakby my widzimy też to, jakoś tam porównujemy. I to faktycznie może być tak. I wydaje mi się też często, że jakby taki kryzys jest spowodowany tym, że jakby próbujemy jakby, no, czy publikujemy ilość na przykład lajków, która jest, ktoś nie otrzymuje ileś tam ilość lajków, to po prostu pada w kryzys, tak, że po prostu no, czy coś tam nie podoba tym ludziom, którzy to gdzieś tam oglądają, nie? Że często jakby budowanie tej wartości, swojej wartości, takie poczucia swojej wartości opieramy na opinii po prostu innych ludzi. To chyba dzisiaj jakoś tak mocno sprzyja jednak faktycznie tym świecie, który jest związany właśnie mocno po prostu z mediami społecznościowymi, nie? Że już jakby nie szukamy tej wartości w sobie, w każdym człowieku, która ta wartość jest, tylko po prostu opieramy na innych po prostu to, nie? Tą wartość.
Tak, bo właśnie tak pomyślałam sobie, że jakby w tych czasach trochę każdy z nas jest tak bardziej osobą publiczną niż było to dawniej, jakby, nie? Dawniej to życie było rzeczywiście bardziej prywatne i kto nas znał, to nas znał jakby tak, no tylko z tego, co na żywo i nie było właśnie tego, tych może liczb, nie? Nie było tego właśnie, ile lajków dostaniemy, ile tam komentarzy, ile coś tam. Jakby nie było tak dosłownie jakby w liczbach pokazane jakiś odzew, co często to wcale nie znaczy, że ty jesteś lepszy czy gorszy, tylko po prostu to zależy od ludzi, z którymi się obracasz, czy oni też jakby siedzą na tym w ogóle tak rzeczywiście to robią, bo to też można zauważyć, że jakby ludzie starsi, a młodsi, nie, tam nawet różnica kilku lat, a nie ma aż takiego, nie wiem jak to powiedzieć, ale to widać, że po młodszych jakby osobach oni tam mają nie wiadomo ile tego pod swoimi jakimiś zdjęciami, bo to po prostu dla nich jest jakieś takie dużo ważniejsze, nie? A starsi jakby no nie mają tego aż tak. To nie znaczy, że nie wiem, że oni są jacyś tam gości czy mniej lubiani, tylko po prostu to nie jest ten ich świat aż tak bardzo, nie? No.
No to zdecydowanie oczywiście widzimy na pewno tą różnicę pokoleniową, bo to ona jest gdzieś taka naturalna, nie? W sensie, że ona się gdzieś tam pojawia. Czy zakochanie też jest takim, można przeżywać kryzysy związane właśnie z zakochaniem, szczególnie w takim okresie może dojrzewania, to szczególnie jest, czy to są takie mocne kryzysy jednak, które, czy może wam się kiedyś zdarzyły takie kryzysy, po prostu jakaś nieszczęśliwa miłość? Ale czy to jest... Nie musimy
ja,
tego.
Nie, śmieję się, ale myślę, że jak najbardziej, bo ja akurat mogę chyba powiedzieć, że ja się wiele razy się zakochiwało jakby, nie? I myślę, że każdy z nas jakby wiele razy się zakochiwał. Mam na myśli takie bardzo, takie pierwsze takie zakochanie, takie, że po prostu ktoś mi się podoba, nie? I jakby zaczyna się tak ubiegać o jakieś względy. No i na przykład widzimy, że ta osoba nie jest nami zainteresowana, albo co gorsza, widzimy, że kimś innym, nie? No to wiadomo, że jakby to bierzemy też, że to bierzemy też jakoś tak do siebie i myślę, że też właśnie wtedy zaczynamy widzieć, że no bo pewnie ja nie jestem taka łana, nie jestem taka fajna, nie jestem taka, nie wiem, coś tam, nie? I zaczynamy myśleć o sobie jakoś tak gorzej. No i jak najbardziej myślę, że to tak żywi potem takie jakieś nasze kryzysy. A co gorsza, jeżeli na przykład właśnie ktoś popada jeszcze bardziej w takie coś typu, no, że tak bardzo bazuje na tym, czy się podoba jakby właśnie tej drugiej płci, no to zaczyna bardzo w to inwestować i też może się bardzo znowu pokaleczyć w różnych innych jakby takich sferach, nie? Że właśnie wchodzi bardzo szybko w jakieś związki, które są takie praktycznie z góry skazane na samym początku już na to na niepowodzenie, nie? Kończy się jeden, szuka drugiego drugiej jakiejś takiej relacji. No i bardzo się rani jakby cały czas w ten sposób, co nie? Bo chce po prostu uwagi, a ostatecznie jest odrzucony, nie?
Znaczy jeszcze myślę, że to bardzo zależy od osoby, bo są ludzie, którzy by na przykład się może aż tak tym nie przejmowali albo pracowali w tym kierunku, żeby... nie, to w sumie są te dwie różne opcje, że albo może ktoś się tym aż tak nie przejmuje i sobie myśli, dobrze, zobaczymy jak to będzie... będziemy nad tym ewentualnie pracować, a są też inni, którzy mówią, nie, dobra, musi tak być, ta osoba ma być moją dziewczyną, ta osoba ma być moim chłopakiem, nie? No, więc to jest...
To jest druga połówka.
No właśnie, to
ja tak, no.
No to też nie można chyba tak powiedzieć, że dobra, Pan Bóg mi objawił, teraz to będzie moją drugą połówką i na pewno tak musi być. Myślę, że to... myślę, że warto tutaj rozpoznawać różne znaki i no i w pewnym sensie to oddać Panu Bogu i Mu zaufać, nie, że dobrze, będzie tak, to tak będzie, nie, nie to nie. I dlatego myślę, że taka postawa jest bardzo ważna, ponieważ inne takie postawy, że ach, muszę nad tym tak mega pracować, że nie wiadomo, co muszę zmieniać na sobie, żeby być właśnie lepszym albo wystarczająco dobrym dla tej osoby, to może właśnie do takiego kryzysu prowadzić, jak mówiła Monika.
Ja myślę, że to też Natalka to powiedziała, chyba w wypowiedzi Natalki to było, że kiedy właśnie jakoś dostrzegamy w tych, no w ogóle jakby no w ludziach czy znajomych jakby takie, no dostrzegamy jakiś kryzys, żeby go traktować poważnie, raczej, żeby nie bagatelizować. Szczególnie myślę, kiedy mówi się jakimś, nie wiem, czy rodzice wobec swoich dzieci, czy starsze rodzeństwo wobec z młodszego rodzeństwa, nie? No bo kiedy, można powiedzieć, to jest miłość, rozkochać, czy zakochać się znowu i to po prostu tak zbagatelizować. A to faktycznie ludzie, którzy przeżywają ten kryzys, dla nich to jest poważna sprawa, nie? Czasem może wydać się obiektywnie, że to jest jakieś, taka błahostka, tak? Że jesteś młody jeszcze i ten, ale oni faktycznie przeżywają na swój sposób to przeżywają i dla nich to jest czasem się, tak poważne kryzysy, że czasem prowadzą do pewnej tragedii. Ja może powiem takie doświadczenie z moich, ja byłem 3 lata miałem wtedy bycia księdzem. 3 lata stażu, trzylatkiem, jeszcze na gwarancji. jeszcze na gwarancji. W pierwszej parafii pamiętam, że dziewczyna, taka młoda nastolatka, studentka SP, no na pewno gdzieś tam mocno wrażliwa, zakochała się nieszczęśliwie, ten chłopak rzucił, ona wyskoczyła z okna 10. piętra. No i wydawałoby się, że no niepotrzebna całkowicie śmierć, no niepotrzebna, tak, bo to jest no takie doświadczenie, to było no bardzo gdzieś tam trudne dla ich rodziców, dla całego otoczenia. Ja wtedy tam zostałem wezwany, zaraz jak to się tam wydarzyło, jako ksiądz, bo tam niedaleko mieszka organista i on to widział też wszystko, jak się wydarzyło. Ja tam byłem na miejscu po prostu, jak to się też rozgrywało, ale i sobie tak pomyślałem wtedy, że faktycznie tak jest. No może się z boku wydawać całkowicie niepotrzebne, ale co się działo jakby w głowie tej dziewczyny, jaki to był wielki kryzys dla niej, już na sobie po prostu z tym nie poradziła jakoś w życiu, nie? I myślę, że to warto po prostu zawsze też tak podchodzić, nawet jeśli by się wydawało, że to są takie po prostu no niezbyt takie znaczące jakieś wydarzenia, tak z naszej strony, ale zawsze warto pomyśleć, co ta osoba czuje, czy jak ona to przeżywa, jak ona to i pomóc jej sobie jakoś tam wyjść z tego, nie?
Tak samo ja bym to porównał trochę do dzieci, na przykład rodzice patrzą na dzieci, no i widzą jakieś, dziecko ma jakiś wielki problem, no w sumie dla dziecka to jest problem, dla rodzica to jest byle co. Ja pamiętam, jak byłem właśnie mały, to nie wiem, może miałem z 5 lat czy coś, i przyjechaliśmy do Polski, akurat byłem, to było z wujkiem, przyjechaliśmy, nie, do Austrii. Z wujkiem przyjechaliśmy i całą rodziną właśnie do Austrii, byłem u niego, tam nocowałem. No i pamiętam, że miałem wtedy takiego pluszaka, nie? No i mówię, wujek, możesz mi przynieść pluszaka, bo bardzo chcę, no nie zasnę bez niego, nie? No i wujek tak jakoś nic nie zrobił, później znowu do niego przyszedłem, no i powiedziałem, no weź proszę, nie? No i przyniósł mi i było dobrze, mogłem zasnąć. Dla niego to pewnie się wydawało, że to jest takie, no byle co, no bo co to jest? Chcesz spać, to śpi, tak? A dla mnie to była jednak tragedia, jakbym bez niego nie, te, no po prostu jego nie miał przy sobie. I myślę, że tak samo może rodzice albo starsi ludzie na nas patrzą tak, że weź, zakochasz się raz, jeszcze raz się później może zakochasz i tak dalej, nie przejmuj się tym, ale jak mówił ksiądz właśnie, to może mieć skutki.
Czasem po prostu wystarczy wysłuchać i nie ocenić tą osobę, tak? Czy dać jakby takie poczucie po prostu wsparcia, że się jest. To jest trudno oczywiście, bo my tego się wszyscy gdzieś tam na pewno uczymy. Dobrze, chciałbym jeszcze powiedzieć tutaj jeden taki podjąć temat apokryzysu, bo teraz troszeczkę diagnozujemy, raczej jesteśmy w takim etapie jakby diagnozowania tego zjawiska. Przynajmniej jego dotknięcia, oczywiście. Tych sfer kryzysu jest bardzo, bardzo dużo. Kryzys można przeżywać w różnych sferach. Nie, takich życia przeróżnych, się mówi o kryzysie w gospodarce, mówi się w życiu osobistym, no bardzo, bardzo gdzieś tam, bardzo szeroki temat, ale chciałbym go zawęzić do kryzysu wiary Ja wiem, że o tym też można było bardzo dużo mówić, ale tak jakby z punktu widzenia młodych ludzi, kiedy taki kryzys wiary się pojawia jakby w młodych ludziach? Znaczy, czym on jest spowodowany też? Czy jakby z tego doświadczenia waszego, czy bycia wśród rówieśników, czy nie wiem, czy oni o tym mówią, ale czy się jakoś dzielą, ale jak po prostu to widzicie? Kiedy w jakiś etap taki, kiedy on się zaczyna, może ze swojego doświadczenia i jakby co powoduje ten kryzys także wiary?
Myślę, że w różnym czasie może się pojawić taki kryzys, chociaż zazwyczaj to jest chyba gdzieś tam, nie wiem, w okresie jakimś licealnym czy coś, kiedy jakby młodzi ludzie zaczynają coraz bardziej żyć tak, no sami decydują o swoim życiu, a mniej rodzice na przykład. I myślę, że jakby to jest powiązane z tym, kiedy zaczynają jakby odkrywać, na przykład byli wychowani w wierze, nie mieli tak naprawdę żadnej jakiejś takiej bliskiej relacji z Bogiem i zaczynają odkrywać, że teoretycznie przez to, że byli wierzący, to na przykład ta wiara coś im zabierała, nie? Że na przykład musieli trzymać się jakichś zasad, musieli trzymać się jakichś reguł i zaczynają się czuć tak może też jacyś oszukiwani i wtedy jakby odchodzą. Ale nie wiem, czy też mówimy jakby o tym kryzysie, czy może też o takim kryzysie no mogę też powiedzieć, że na przykład, no wiadomo, ja też mam czasami jakieś takie, może stosunkowo małe, całe szczęście, kryzysy wiary, ale gdzie jakby jest dużo takich pytań i inaczej, ja bym może to bardziej odzywała taką jakąś suchością, taką jakąś pustką, że takie się czasami ma wrażenie jakby tego Boga nie było, albo jakby tak schodzi na drugi plan. O. No, to są takie momenty, w których po prostu gdzieś tak bardziej zaczynam chyba na własną rękę prowadzić swoje życie i tak właśnie różne rzeczy zabiegać. Ale to też u mnie jest właśnie bardzo powiązane, bo to już wcześniej, nie wiem, przy którejś tam wypowiedzi zaczęło mi chodzić po głowie, że nie wiem, jak u mnie jest strasznie to powiązane zawsze, że jak mam dobrą relację z Bogiem, to bardzo rzadko wpadam w jakiekolwiek kryzysy. I jak mam za to, jak Boga gdzieś dałam na drugi plan, a coś na własną rękę robię, to bardzo łatwo właśnie wpadam w doły. I wtedy tak w ogóle nie mogę sobie poradzić i zazwyczaj to wtedy, jak mam takiego doła, to rzeczywiście widzę, kurczę, a w sumie Monika, dlaczego? No bo zobacz, że ty właśnie o coś tam zabiegałaś, to jest jakby po ludzku, to może tak od tak czasami po prostu zniknąć i nagle masz rozwałkę, nie? No a no i właśnie widzę, że w ogóle nie ufam Bogu, nie gdzieś tam dałam go na później. No i wtedy zazwyczaj, no całe szczęście mam gdzieś tą świadomość, że ja po prostu przede wszystkim muszę wrócić do Boga, a wszystko mi się ułoży. I to może z zewnątrz niekoniecznie będzie jakoś ułożone bardziej, ale ja będę miała ten pokój w sobie, nie? No to tak.
Właśnie też myślę, że wtedy Pan Bóg zakłada nam takie różowe okulary, że pomimo to, że mamy świadomość, że może nie jest aż tak super, jakbyśmy sobie to wymarzyli, ale jest w nas ta nadzieja, że okej, będzie lepiej i no i mam kogoś, kto mnie wspiera, ma się to takie wsparcie, nie? Co też się dołączam do tego.
To, co powiedziała Monika i Kuba, to tak naprawdę świadczy o takim głębokim zaufaniu Panu Bogu w to, że nawet jak mi się nie układa, to Pan Bóg wszystko poukłada. Dlatego, że tak to też się mówi, że jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko jest na właściwym miejscu. I takiej postawy jakby można oczekiwać od osób dojrzałych i myślę, że takimi ludźmi są i Monika i Kuba, takim dojrzałym podejściu do wiary, takim nie tylko, że jest fajnie wtedy, jak jest fajnie, ale też może teraz nie jest fajnie, ale później będzie, dlatego że Pan Bóg się mną zaopiekuje. Często jest tak, że ludzie, którzy są młodzi, tacy w okresie takim nastoletnim, oni jeszcze takiego głębokiego zaufania nie mają. I kończy się ten etap takiej dziecięcej wiary w to, że Pan Bóg jest moim tatą, mogę mu wszystko powiedzieć, bo i przechodzi się do takiego etapu, tak jak to Monika nazwała, kiedy my już jakby bardziej jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i czuje się trochę taką presję, że no rodzice już od nas oczekują, że dokonamy jakichś wyborów, nie wiem, jakiejś fajnej szkoły, studiów, czegoś, coś nam się nie udało, egzamin nam się nie udał i już nie czujemy takiej tej bliskości Pana Boga, no i wtedy jest bardzo łatwo popaść w kryzys. Jeśli nie mamy obok siebie ludzi, którzy nam jakby pokażą, że Pan Bóg nas nie zostawił, którzy powiedzą, nie, ty nie zostałaś sama z tym wszystkim, to jakby tobie się coś nie udało, ale to nie znaczy, że twój świat się zawalił albo że ty jesteś gorsza, to wtedy jest trudno zaufać Panu Bogu na nowo.
To znaczy człowiek, który przechodzi kryzys, wydaje mi się, że jemu jest trudno znaleźć Pana Boga. Bo on wtedy jakby szuka jakichś błędów w sobie, szuka dlaczego mu coś się nie udaje, a nie myśli o tym, dobra, nie przejmuj się tym, bo przecież Pan Bóg ci to poukłada. To jest ostatnia rzecz, o jakiej myśli człowiek w kryzysie.
Że myślę, że tak, że jak jest kryzys, to chcemy jak najszybciej sobie z tym poradzić, co nie? Jakoś myślimy, że to nie tak, to tak, a może przemyśleć, a może inaczej, czy coś, nie? A ostatnią rzeczą jest po prostu to zostawić, bo to jest strasznie takie, wydaje się nielogiczne, że nie mogę tego właśnie teraz zostawić, tak, nie dam sobie rady, albo po prostu, to by było tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem często, albo nie zawsze, i tak zwane oddanie jakby Bogu i żyję sobie dalej, a patrzę sobie spokojnie, co będzie się działo dalej. Na niektóre rzeczy po prostu nie wpłynę, a mogę jeszcze zamieszać bardziej.
No i myślicie, dlaczego właśnie jakby Pan Bóg jest taką ofiarą kryzysu w życiu człowieka? Dlaczego właśnie akurat Pan Bóg, akurat z tego rezygnujemy w tym momencie, kiedy przychodzi jakiś kryzys, nie? Bo to często jakby On jest ofiarą tego, nie? Że człowiek się od Niego oddala, nie? Jakby w sensie, dlaczego tak się dzieje w ogóle w życiu człowieka?
Zdaje się, że zawsze najbardziej obrywają ci ludzie, którzy nas najbardziej kochają. Więc jakby Pan Bóg już z założenia musi najbardziej oberwać w przypadku naszych kryzysów, niezależnie od tego, czy ten kryzys jest duży, czy mały. Myślę, że jeśli mamy jakieś radosne momenty w życiu, to jakby dla nas jest naturalne to, że mówimy, dzięki Ci Panie Boże, dzięki. I jakby łatwo jest Mu dziękować za wszystko, wielbić Go. A w momencie kryzysu to jest tak, wszystko się zawaliło, Ty się mną nie opiekujesz. I jakby mimo to, że jakby jesteśmy źli na tego Boga, to wcale nie znaczy, że my przestaliśmy w Niego wierzyć. Bo złość na Niego też jakby warunkuje to, że my nadal w Niego wierzymy. Bo nie możemy być źli na coś, co nie istnieje. Więc czasami kryzys jest jakby takim fajnym etapem do tego, żeby zacząć budować swoją wiarę na nowo i zacząć ufać Panu Bogu.
Ja tu proponuję, Agnieszko, nie wiem, co wy na to, żeby sobie zrobić taką chwilę przerwy, na jakiś przerywnik muzyczny. Tutaj w takim trudnym jesteśmy momencie właśnie mówienia o kryzysu, żeby to napięcie spadło właśnie troszeczkę, więc zrobimy sobie jakiś przerywnik muzyczny do tego. Natalku, bardzo Ci dziękuję za tą wspaniałą wypowiedź, bo to tak jest. Mnie się to bardzo spodobało, nie? Że takim ofiarą najczęściej są osoby, które najbardziej kochają. Już patrzę na rodziców, nie? To tak jeszcze jest to, że kryzys dziecka jest po prostu na rodziców. Bardzo takim też trudnym momentem. Na tym to wracamy zaraz po przerwie, tak?
Tak, i nie powiedzieliśmy na początku, ale jeżeli oczywiście Państwo chcieliby zadać nam jakieś pytanie, prosimy o kierowanie pytań na adres na styku @radiodroga.net. Jeszcze zrobimy małą reklamę. Tydzień temu właśnie, tutaj też mówiliśmy o kryzysie związanym z zakochaniem. Tydzień temu ksiądz Łukasz prowadził rekolekcję dla zakochanych na kanale Powołani
przez serce,
więc zapraszamy do odwiedzenia kanału na YouTubie i subskrypcję i posłuchanie rekolekcji.
Tak, i możecie po prostu, jeśli Wam spodobało, to jeszcze lajka postawić tam pod filmikiem. Będziemy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni.
Chcą porwać mnie. spać. Kiedy Pane mógł co porwać mnie, z Tobą wzniosę się, obniesiesz mnie. Panie Królem tyś zmieniony Bóg, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Kiedy Pane mógł co porwać mnie, z Tobą wzniosę się,
Drodzy Państwo, witamy po krótkiej przerwie, po krótkim przerwniku muzycznym. Spotykamy się tutaj w ramach audycji Młodzi na Fali. Dyskutujemy z młodzieżą na temat kryzysu. Powiedzieliśmy sobie o właśnie przyczynach kryzysu. Mówiliśmy, diagnozowaliśmy właśnie, jakie te przyczyny mogą być. Wymieniliśmy konkretnie, że to może być miłość, może być relacja z rodzicami. Dużo takich różnych po prostu rzeczy, które się dzieją w życiu młodego człowieka, mogą wywoływać różnego rodzaju kryzysy. No i też mówiliśmy o tych mediach społecznościowych, że faktycznie często budujemy swoją wartość na tym właśnie, ile mamy znajomych na Facebooku, czy po prostu kto nam co zlajkuje, ile mamy lajków pod tym, co po prostu publikujemy. Chciałbym teraz w ogóle też podjąć taki temat, w ogóle zadać takie pytanie, jaka też jest Wasza opinia na ten temat? Czy kryzys jest dobry, czy jest zły? Teraz się zastanawiamy, kto odpowie pierwszy, ale ja tu widzę, drodzy słuchacze, wy nie widzicie twarzy naszej.
Czy kryzys jest dobry, czy zły? Bo właśnie szczerze, znaczy wydaje mi się, że tak naprawdę jakby on z założenia, to nie jest nic złego. Jakby on to może spowodować wiele złego i to bardzo zależy od tego, jak my właśnie do tego podejdziemy. I oczywiście głupotą jest powiedzieć, że no kryzys to jest, nie no to przecież nawet całkiem dobre, bo z tego można dużo wyciągnąć, bo to też tak łatwo powiedzieć, a jak wiemy, naprawdę są bardzo ciężkie różne sytuacje i to się tak wcale nie da tak stwierdzić i bardzo często wychodzi z tego wiele zła. Ale jakby sam z siebie kryzys, myślę, z definicji, on złym nie jest, a może rzeczywiście jakby doprowadzić do niesamowitych rzeczy w naszym życiu, jakby jeżeli chodzi o dobre rzeczy. Bo po pierwsze, niesamowicie zaprasza nas to do ćwiczenia samego siebie. Znaczy, to jest pewne wyzwanie wielkie dla nas. I jeżeli jakby mu podołamy, to uodpala nas na kolejne rzeczy, to jedno. A drugie, znaczy myślę, że bardzo dużo mówi nam też o samych sobie. Wyciąga różne rzeczy, z którymi tak naprawdę mamy problemy i dopóki jakiś taki kryzys, jakaś taka konfrontacja nie przyjdzie, to wiele jakichś takich słabości czasami możemy nie wyciągnąć wcześniej na wierzch. Więc na pewno jest to właśnie miejsce do doskonalenia się. Jakby tak myślę, że kryzys to jest właśnie to. No, w sensie, że do tego może właśnie zapraszać i może być pod takim względem pewną szansą.
Ja myślę, że bardzo istotną rzeczą jest uświadomić sobie, że właśnie przeżywamy kryzys. To jest jakby trudne, bo czasami jesteśmy tacy pogrążeni w tym, że wszystko się wali i że mamy jakiegoś doła, nie umiemy tak naprawdę nazwać, co się dzieje w życiu. Nie wiemy, jak rozmawiać o tym z innymi. Widzimy, że nie wiem, zmienił się nam humor, zmieniło się podejście do życia, już nie ma tych różowych okularów, o których mówił Kuba. No i właśnie, to jest jakby ten moment, żeby sobie uświadomić, okej, przeżywam teraz trudny czas, to jest ten trudny czas, ale warto spojrzeć na swoje życie, że za jakiś czas ono będzie wyglądało inaczej, bo na pewno będzie wyglądało inaczej. I to jest jedna rzecz, która jest pewna. Niezależnie od tego, co przeżywamy teraz, jakby warto patrzeć na to, że nasze życie, ono nie jest takie cały czas konstant, takie stałe, tylko jest dynamiczne. I tę dynamikę my sami nadajemy naszemu życiu. To my jesteśmy taką siłą sprawczą, która kieruje naszym życiem, a z drugiej strony wiadomo, no, że jest Pan Bóg, który się o nas troszczy. I niezależnie od tego, co my wybieramy teraz i jakby jak nasze życie wygląda, to Pan Bóg nam pomoże wyjść z tego kryzysu. I jakby myślę, że to jest taka ważna rzecz, żeby o tym pamiętać.
Anieszku, jakie jest twoje zdanie na temat, czy kryzys jest dobry, czy zły?
Wydaje mi się, że raczej bym powiedziała, że jest dobry, o ile wyciągniemy z tego właśnie później jakieś dobre wnioski i taką naukę na przyszłość. Jeżeli weźmiemy sobie coś z tego, że właśnie może też spowodować, że poznamy siebie w jakiś sposób, zobaczymy, jak się zachowujemy w jakichś sytuacjach, gdzie wcześniej moglibyśmy powiedzieć, że jakby mi się to przytrafiło, to bym się zachował tak i tak. Przychodzi taka sytuacja, reagujemy inaczej, więc wydaje mi się, że jest czymś dobrym, o ile właśnie wyciągniemy te wnioski i powstaniemy z tego później silniejsi.
To ja myślę też, że Pan Bóg może nam zesłać taki kryzys, o ile stwierdzi, że to będzie właśnie coś czymś dobrym dla nas, nie, że będziemy mogli z niego też jakoś wyjść albo zmienić nasze życie i to całkiem zmienić, nie? To nie musi być tak, że naprawdę całkiem zmienimy życie, ale może, nie? Więc to może być też w pewnym sensie takim prezentem od Pana Boga, który może się najpierw wydawać bardzo, takim prezentem, którego by się nie chciało mieć, ale później patrząc wstecz, może być naprawdę ogromnym, ogromnym darem.
Ja myślę, że to, co Kuba powiedział, pięknie też widać w postaciach biblijnych. Myślę tutaj o postaci świętego Piotra i postaci Judasza. Oni w podobnym sensie przeżyli kryzys związany ze zdradą Jezusa. No, Judasz przeżył ten kryzys, który sprzedał czy wydał Jezusa Chrystusa. Piotr po prostu zaparł się go. Ten, który wydawał się, że jest pierwszy z tych apostołów, on się zaparł Jezusa Chrystusa, ale podobny kryzys przeżywali, ale każdy z nich wyszedł z tego w inny sposób. Znaczy Piotr, dla Piotra to była szansa do tego, żeby się zmienić, żeby coś przepracować, żeby jakaś szansa była takiej zmiany. Na Judasz się tak w tym pogrążył, w tym kryzysie, że po prostu skończył ze swoim życiem. I wydaje mi się, że kryzys właśnie jest szansą, może być szansą, ale czasami też powoduje to, że kryzys, że ludzie pogrążeni w kryzysie na przykład podejmują decyzje takie, że niszczą swoje życie. Czyli kryzys, można powiedzieć, taki neutralny jest, który po prostu może być szansą na wielki rozwój człowieka. To myślę o takim kryzysie, zawsze nas mocno rozwija, jest dobrze przepracowany, dobrze jakoś przeżywamy ten kryzys, ale może być w niektórych sytuacjach, może spowodować, że człowiek się jednak pogrąży. Ja kiedyś czytałem, że to bodajże w języku chińskim albo japońskim, ja wiem, że teraz na pewno znawcy języka chińskiego i japońskiego na pewno się chwytają za głowę, bo to jest różnica na pewno. Dla mnie laika to po prostu to tak samo jakbym powiedział, że niemiecki Hochdeutsch i austriacki niemiecki. Zaraz. To było przed audycją, było właśnie takie tłumaczenie, czym się różni ten austriacki, niemiecki od tego i tutaj mnie strofowano, żeby nie mówić kwark tutaj, broń Boże, w Austrii. Więc dlatego myślę, że to widać w tych językach, że tam kryzys jest zawsze, tam jest jedno słowo na kryzys, ale może oznaczać właśnie jakby szansę, albo może też oznaczać po prostu pogrążenie się człowieka. W jednym słowie kryzys, który gdzieś tam jest. I wydaje mi się, że to jest jakieś tam kluczowe po prostu we przeżywaniu kryzysu, że on jest taki neutralny, ale będzie być szansem. I jeszcze ostatnie zdanie, żeby tu za dużo nie gadać. Ale przypomniało mi się z psychologii rozwojowej, taki psycholog Erik Erikson. On mówił o tym, o rozwoju człowieka i mówił o kryzysach, że kryzysy są wręcz potrzebne do rozwoju człowieka, że każdy, on wymienił bodajże 5 takich kryzysów głównych w życiu człowieka, które się gdzieś tam odbywają. I on mówił, że my się rozwijamy właśnie przez kryzysy. To jest w ogóle niesamowite, ale trochę, znaczy w tym jest wielka prawda, że my się rozwijamy jednak przez kryzys. Najbardziej nas rozwijają kryzysy, które my przeżywamy. I to warto jakby na to też patrzeć i wydaje mi się, ja to mówię też jako ksiądz, że nawet taki kryzys wiary, nawet dla młodego człowieka, jeśli znajdzie pomoc, przynajmniej ma takie poczucie szukania jakiejś pomocy, czy jakby szukania, czy otwartości na Boga, to może być szansa także rozwoju wiary. No, ile razy nas kryzys wiary spowodował, że nie wiem, coś poczytaliśmy, czy po prostu inaczej spojrzeliśmy, czy coś zrozumieliśmy. Więc wydaje mi się, że to jest jakieś takie ważne. I całkowicie się zgadzam z tym, co powiedzieliście tutaj, że z jednej strony jest dobry, z drugiej może być jakimś takim pogrążeniem człowieka. Dużo, dużo po prostu zależy od tego. Dobra, no to jak już powiedzieliśmy, trochę zdiagnozowaliśmy, powiedzieliśmy, czym kryzys jest, że on faktycznie może być szansą, albo może być, no, spowodować takie pogrążenie. Powiedzcie, w jaki sposób radzić sobie w ogóle z kryzysem? Czy jest jakaś taka ogólna recepta, jakieś lekarstwo takie ogólne, które działa po prostu na każdego? Jak sobie w takiej trudnej sytuacji poradzić?
Chciałam wrócić jeszcze do tego, co Natalka wcześniej powiedziała, bo mi się bardzo spodobało odnośnie tego przyznania się do tego, że jesteśmy w kryzysie teraz. Wydaje mi się, że to też jest właśnie potrzebne, żeby wyjść z kryzysu, żeby sobie pomóc, to po pierwsze musimy w ogóle go zdiagnozować, że mamy ten kryzys i to też, myślę, kosztuje, nie wiem, pokory, żeby jakby umieć tak do tego spokojnie podejść, żeby to stwierdzić, tak, jestem teraz w kryzysie i to może nam pomóc jakby jakkolwiek na to, nie wiem, zadziałać, czy właśnie może nie działać. Tak mi się wydaje, że więcej robimy sobie krzywdy, kiedy chcemy jakoś sobie z tym poradzić i wyjść, niż zostawienie jakby tego i uzmysłowienie sobie, przynajmniej, nie wiem, niedużo pomaga, jak ja sobie myślę o tym, że okej, dobra, teraz masz właśnie jakiś taki gorszy czas, nie? Masz jakiegoś doła i jesteś jakaś taka, nie wiem, wszystko cię rozwala, wydaje ci się, że w ogóle beznadziejnie wszystko idzie w złą stronę, nie? To jakby po pierwsze stwierdzić, dobra, widać, Monika, ty masz jakiś teraz kryzys, okej, to jedno i spokojnie słońce jakby zejdzie znowu. Bo nigdy nie było tak, żeby nie wrócił czas, kiedy było znowu dobrze. Jakby, i myślę, że taka jakby danie sobie tej nadziei i nie ma co, nie wiem, myśleć, no ale kiedy, ale coś tam, no bo nie wiem, ale po prostu, a inaczej, może w ogóle nie będzie już dobrze. Jakby same rozmyślanie o tym robi nam bardzo dużą krzywdę, więc myślę, że jakby zostawienie, nie myślenie tak dużo o tym i po prostu życie dalej, to jest takie, może jakby takie pierwsze, co jest ważne, żeby za bardzo nie próbować rozwiązać tego swoimi siłami. Nie, nie mówię, że nie robić nic i po prostu tak jakby biernie, a okej, no dobra, nie wiem, coś jest trudnego i zostawiam to, bo nawet, a nie mam pomysłu, co zrobić. I to też jakby nie chodzi o taką postawę, co można to jasne, żeby zrobić, ale nie, no nie, nie tak, no tak mówię, no jakby na niektóre rzeczy nie poradzimy i nie możemy mieć do tego, nie możemy wtedy mieć wątów do siebie, bo naprawdę jakby nie wszystko jest do uczynienia jakby naszymi ludzkimi siłami. Tyle.
Do tego mi przychodzi taki cytat z dzienniczka Alicji Lęczewskiej, słowo pouczenia chyba, i tam właśnie było napisane, że Pan Jezus do nas mówi, niektóre rzeczy muszą się po prostu stać, żeby to wyszło na dobre, i tak mówi Jezus do Alicji, a ty czyń swoje z dnia na dzień i no i mi zaufaj, tak? Bardzo mi ten cytat wtedy też pomógł i myślę, że tutaj, jak mówiła Monika, po prostu to zostawić, żyć z dnia na dzień i po prostu też ufać, że będzie dobrze. Oczywiście to nie z każdym kryzysem tak się da. Jak się nie da, to myślę, że też warto szukać pomocy u innych, czy to ksiądz, czy to spowiedź, a może to nawet być, nie wiem, psycholog, czy kto bądź lekarz. No więc to warto też czasami sięgnąć za tą pomoc.
Jeszcze chciałam powiedzieć do swojego, bo jeszcze myślę, że mnie też na przykład pomaga, kiedy no często myślę, mam jakiegoś tam doła, bo wydaje mi się, że właśnie ja coś zrobiłam źle, coś się wydarzyło, to pewnie jakaś taka moja wina w tym była, albo tam coś powiedziałam, albo czegoś nie powiedziałam, a coś i mam do siebie wyrzuty, nie? I dużo mi pomaga jakby samo takie pomyślenie, że jakby jestem człowiekiem i nie przewidzę wszystkiego i zrobię mnóstwo błędów i nic się nie dzieje. Jakby to jest naturalne, że ja nie będę nigdy idealna, jakby w sensie nigdy nie zapobiegnę wszystkiemu i nawet powiedzieć, tak, zrobiłaś źle, źle powiedziałaś, albo właśnie źle, że nie powiedziałaś. No i to się stało, jakby to się wydarzyło, no i nie wiem, no mogę co najwyżej, że w przyszłości, a pewnie i tak powtórzę ten błąd. Jakby i tym też się tak nie przejmować, no bo powtórzę. I znowu pewnie, nie wiem, coś zrobię złego, co zgrzeszę, znowu wpadnę w te same jakby jakieś swoje słabości, coś znowu mi się nie uda. No i jakby pokochać siebie, jaką się jest, nie? Wiadomo, łatwo mówić to wszystko, nie? I wcale to nie jest takie, dobra, pomyślę i nagle wychodzę sobie, wcale tak nie jest, nie? Ale myślę, że jakby dużo daje mi spokoju po prostu stwierdzenie swojej ułomności i jakby pogodzenia się z tym, o.
Nicole, jak ty sobie radzisz z takimi trudniejszymi właśnie momentami, kryzysami?
No wydaje mi się, że zależy kompletnie od tego, jaki to jest kryzys, nie? Więc wszystko zależy od tego, jaki to jest kryzys i co zauważyłam u mnie jest to, że zawsze pomaga wyjście na zewnątrz i po prostu na świeże powietrze. Nie wiem, to jest takie banalne w sumie, ale zawsze jakoś pomaga. Po prostu się przejść, przewietrzyć głowę i potem można działać albo i też nie.
To jest ciekawe, nie? Bo zaczynamy od takich rzeczy, które są oczywiste, ale warto właśnie na to też zwrócić uwagę, nie? Że nawet czasami taki spacer, czy po prostu zmiana miejsca, czy środowiska, w którym jesteśmy, jakoś tam pomaga człowiekowi. Nie? To też jest ważna sprawa i Niko na to zwróciła uwagę. Myślę, że to są takie bardzo, bardzo ciekawe też rady dla naszych słuchaczy, dla nas też osobiście, jak można pewne takie kryzysy oczywiście jakoś tam pokonywać, czy sobie jakoś z nimi radzić, czy po prostu potraktować nie jako szansę na rozwój.
Tak mi babcia też na przykład mówiła, no Jakub, wiesz, jak moi rodzice się kiedyś tam pokłócili, mieszkali w górach, nie? No to dziadek wtedy wychodził z domu i po prostu poszedł na spacer, wrócił i wtedy było okej. Więc czasami warto, jak są na przykład jakieś kłótnie czy coś, po prostu to zostawić, wyjść i czasami problem się sam rozwiąże, bo tam w międzyczasie człowiek zrobi w międzyczasie i nad tym po prostu pomyśli sam, nie wchodzi się jeszcze bardziej w jakieś analizy czy i tak dalej razem, tylko po prostu osobnie czasami to bardzo może pomóc.
Mhm. Państwo w tle słyszą, jak ktoś nam się tłucze, ale właśnie dołączył do nas kleryk Maciek. Tak, więc przepraszamy za tutaj.
Maciek ma zawsze takie ostre wejścia w ogóle, więc no, ale tutaj coś potrafi, mówi coś tu do nas, ale coś pokazuje nam. Dobrze, że słuchacze tego nie widzicie, bo to komicznie wygląda. Ale witamy Cię, Maciej, w naszym studiu.
Witam bardzo serdecznie. Tak się już trochę przysłuchiwałem rozmowie, także w temacie już jestem, już się odnalazłem.
Bardzo dobrze, Macieju, no to na pewno jakoś też będziemy ciekawi twojego zdania, jak sobie radzić z kryzysami, z takimi trudnymi sytuacjami. Czy masz jakiś sposób radzenia sobie?
Znaczy, ja myślę, że bardzo nam mogą przyjaciele w takiej chwili pomóc, bo wiadomo, różni obcy ludzie mogliby na to różnie zareagować, na kryzysy. A zawsze wygadanie się osobie znajomej, która wiemy, że nas nie oceni, nie skrytykuje, tylko postara się nas faktycznie zrozumieć, jest zawsze dobrym pomysłem, według mnie.
To też pięknie, Maciej, podsumował to, cośmy powiedzieli też wcześniej, Maciej, mówiliśmy o tym, że warto w takim momencie jakoś nie oceniać, tylko po prostu być i tam towarzyszyć. Ja kiedyś przeczytałem taką fajną książeczkę, którą napisał ojciec Zieliński, Karmelita. W sumie to była seria takich jego rekolekcji, które prowadzi. One zostały spisane i też wydane w takiej serii. I jednym właściwie tą książką, czy serią tych rekolekcji tytuł tych rekolekcji, przepraszam, jakoś plącze mi się język, było jak przezwyciężyć kryzys. I jedno zdanie, które jakoś tam zapamiętałem, które mi też dużo pomogło w takim przeżywaniu kryzysów, on porównał, kryzys się pojawia jakby w sytuacji, by troszeczkę porównać do morza, które jest zburzone. Czy w sensie, że ogólnie życie jest tak, że płyniemy takim morzu niezburzonym, a tu pojawia się takie zburzenie, ale bardzo fajną radę dał. Myślę, że warto się jakoś tym podzielić, że mówił, że w momencie kryzysu, kiedy człowiek przeżywa kryzys, nie podejmuje się kluczowych decyzji w jego życiu. Po prostu. I to jest mądre, to jest bardzo mądre takich bardzo kluczowych decyzji, które zmieniają jego życie. Czy w sensie takim, są jakimiś radykalnymi decyzjami, które w takim momencie kryzysu, dlatego że no my obiektywnie wtedy w takim momencie nie patrzymy na całą sytuację. Oczywiście czasem trzeba podjąć jakąś decyzję, żeby z czegoś wyjść, żeby coś zerwać, żeby coś zmienić w swoim życiu, ale coś w tym jest, że nie podejmuje się. Ja muszę powiedzieć szczerze, też swojego życia, dziś mówię takie wyznania swoje, ale a po to też kryzysu, który przeżywałem w seminarium, ja miałem taki kryzys, to był po pierwszym roku, że chciałem już opuścić seminarium. Właściwie nie opuścić, a się przenieść do karmelitów właśnie bardziej niż być decyzjalnym w seminarium. I wyobraźcie sobie, że zatrzymał mnie w seminarium decyzjalnym karmelita. Znaczy, bo przeczytałem tą książkę Zielińskiego, który napisał, że nie podejmuje się kluczowych decyzji w takim kryzysie. I faktycznie potem, jak to przepracowałem, to jednak stwierdziłem, że było warto zostać. Czy w sensie było na pewno warto, no. Więc tak trochę tak w tym jest, więc tak się czasem, jak byłem ostatnio też u karmelitów na rekolekcjach wakacje, to właśnie mówię, że z tego, znaczy nie jestem u karmelitów, dlatego że mnie zatrzymał karmelita po prostu w tym sensie. No taki jest paradoks, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo po prostu ważne i też fajne.
To, co ksiądz powiedział, pokazuje tak jasno, że warto jest szukać odpowiedzi, jak jesteśmy w momencie kryzysu. To znaczy, mogło być tak, że ksiądz po prostu sobie myślał o tym, że ale tutaj jest beznadziejnie, w tym seminarium, w którym jestem, ja tego dalej nie chcę i chcę to zmienić. I mógł ksiądz to po prostu zmienić. Może teraz ksiądz by był szczęśliwym księdzem u karmelitów, a może byłby ksiądz zupełnie nieszczęśliwym, a może ksiądz nie byłby księdzem. Jakby wiele różnych sytuacji mogłoby się wydarzyć, ale ważne jest to, że ksiądz zaczął szukać odpowiedzi, że ksiądz nie powiedział, jest beznadziejnie, więc ja coś zmieniam. Często ludzie tak mają, że właśnie jak coś im się przestaje podobać, to mówią, to jest ten moment, w którym zmieniam moje życie. Nie podobają mi się moje studia, nieważne, że ja już zrobiłem 3 lata tych studiów, ja je zmieniam, teraz ja je zmieniam. I jakby, no, wydaje mi się, że to też wynika z tego, że ludzie chcą po prostu, żeby w ich życiu było zawsze fajnie, żeby zawsze było kolorowo, żeby było miło, a tak nie zawsze jest. I czasami trzeba przejść przez ten kryzys, żeby zobaczyć, że no to moje życie wcale nie jest takie beznadziejne. I wtedy można nazwać, że ten kryzys był czymś dobrym. Tak nie, że właśnie podejmuję sobie jakieś decyzje, dlatego że mi się coś przestało podobać, tylko właśnie dlatego, że jakby kryzys upewnia mnie w tym, że ja jestem na właściwej drodze.
No, super to, Nadalku, to faktycznie tak jest, że nasze życie nie jest jakby, w sensie nie żyjemy jakby w świecie takim utopijnym, że po prostu wszystko jest idealnie. Myślę, że to jest też bardzo gdzieś, wydaje mi się, że wpływa na kryzysy, które przeżywamy, że jakby to, co gdzieś pokazywane nawet jest w tej przestrzeni mediów, takiej społecznościowej, to jest taki utopijny świat, jednak wspaniały, pięknych, wspaniałych ludzi, fajnie wyglądających, nie wysportowanych, nie wykształconych i tak dalej, ale rzeczywistość, którzy nie przeżywają kryzysów, wtedy zawsze jest fajnie, zawsze jest zabawa, nie? Fan zawsze jest przez 24 godziny na dobę, nie? Ale takie życie nie jest, nie? No bo życie, no mam, znamy to po prostu gdzieś tam, z takiego doświadczenia. I tak już zmierzając do końca, chciałbym jeszcze, żebyście może kilka słów takich, czy byście mogli powiedzieć dla tych osób, które może nas słuchają, którzy są w jakimś takim trudnym momencie swojego życia. Kilka słów, co byście tym osobom po prostu powiedzieli dzisiaj?
Ja bym powiedział, nie załamuj się, zaufaj Bogu i mów do Niego. Bo on ci wszystko, po prostu ci oświeci drogę, tak? I żyj z dnia na dzień.
Ja bym powiedział, żeby się nie wstydzić tego, że jestem w kryzysie i nie wstydzić się mówić o tym. Ponieważ to rzadko występuje w przestrzeni publicznej, ale dotyka każdego z nas tak personalnie.
Ja tak pomyślałam, że powiedziałabym o tym, że zapewne każdy z nas w tym momencie jakiś tam mniejszy, większy kryzys ma i że na pewno jakby ty nie jesteś sam. Wszyscy mamy te kryzysy i będziemy je mieli i to jest po prostu czymś naturalnym. No.
Ja bym powiedziała, dobrze, że jesteś.
Super. Ja bym powiedziała, że przestań planować, bo to nie ty decydujesz.
Ja bym powiedziała, żeby nie dawać jakichś swoich właśnie rad na rozwiązanie tego kryzysu, tylko żeby właśnie skupić się na tej osobie, wysłuchać jej, a dalej będzie się działo to, co ma się dziać.
Ja bym powiedział może osobie, która gdzieś tam przeżywa blisko, gdzieś no osoba, która przeżywa kryzys, jakoś jest mi bliska, czy po prostu znam, to jestem przy tobie po prostu. Tylko tyle. Myślę, że cała ta audycja nasza była takim też fajnym jakby pokazaniem, czym jest kryzys, jakiegoś takiego z innego punktu patrzenia na kryzys i mam nadzieję, że jakoś skończyliśmy z taką też olbrzymią nadzieją, że to jest szansa, że po prostu kryzys jest olbrzymią szansą na coś lepszego, taką dojrzałość, pogłębienie swojej dojrzałości ludzkiej. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam za uwagę, za to, że poświęciliście nam swój cenny czas, za to, że jesteście z nami. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim tutaj obecnym w studio. Dziękuję poszczególnie każdemu z Was tutaj, że jesteście, angażujecie się. No i jesteście. Dziękuję Kuba, Maciej jest, Monika, Nicole, Natalka, Agnieszka. No i jeszcze z nami jest pan technik, pan Artur, który czuwa nad głosem. Poprawiamy cały czas jakość naszych nagrań. Oczywiście też dziękujemy za Waszą wyrozumiałość. Uczymy się też tego. To nasze czwarte spotkanie. Myślę, że nie ostatnie. Będziemy dalej się w tym kierunku rozwijać. Ja chciałbym też na końcu jakoś, jeśli mi pozwolicie, gdzieś tam lokować produkt, jeśli tak powiem, lokować już takiego słowa. Chciałbym troszeczkę powiedzieć o nowym projekcie, który zrodził się w głowach osób, pewnych osób. Ten projekt się nazywa Powołani przez serce. To się zrodził właśnie u osób, które jakieś szczególnie mają takie pragnienie szerzenia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale pokazanie tego kultu w ten sposób taki nowym językiem, jakby pokazanie tych treści, które się z tym wiążą. A dziś tak odczytaliśmy to, że szczególnie ludzie potrzebują szczególne doświadczenia Bożego miłości, Bożego miłosierdzia, ale szczególnie pokazanie, że nie są sami może w tych trudnych czasach, że ktoś przy nich jest. I stworzyliśmy taką platformę na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Już pierwsze rekolekcje się odbyły właśnie w ramach tego projektu. Staramy się co jakiś czas tam na Facebooku pewne cytaty, takie inspiracje też pokazywać związane z sercem Pana Jezusa. Mamy kilka takich planów tym projektem, także związanych może kiedyś wspólnie odmawianie litanie do serca Pana Jezusa. Wszystko jest przed nami. Zachęcamy Was do tego, żeby wejść na Facebooka, żeby wejść na YouTube'a, uczynić subskrypcję tego kanału, zalajkować nas tam tutaj i pokazać, że jesteście z nami i przede wszystkim promować, bo to chodzi o ten najważniejszy cel tego, żeby promować kult serca Pana Jezusa. Może dziś tak bardzo zapomniany, ale to też niesamowite, bo niedawno się dowiedziałem, że w ogóle litania do serca Pana Jezusa powstała w momencie pandemii. I to też był jakiś taki znak, że może Pan Bóg chce, żeby odnowić, jakby wrócić znowu do źródeł takiej naszej wiary katolickiej, wrócić do tego, co było dla nas ważne i też kształtowało wiele pokoleń po prostu, naszych rodziców, dziadków, też chodzi na nabożeństwa do serca Pana Jezusa. Serce jest w ogóle pięknym symbolem. Myślę, że dziś ten obraz serca jako symbolu, czyli tego, co oznacza, jest dziś szczególnie potrzebny ludziom, żebyśmy także dawali swoje serce, także swoje serce przemieniali. Więc zachęcam Was do tego, żeby tam kliknąć, żeby zobaczyć na to i żeby jakoś wspólnie, żebyśmy się wspierali w tym wspólnym dziele. Dziękuję Wam bardzo. Agnieszko, chciałabyś jeszcze coś dodać?
Tak, no po takiej reklamie to już nie wiem, co mogę powiedzieć, ale chciałabym zaprosić jeszcze, żeby Państwo z nami zostali na modlitwę różańcową. A teraz krótki przerywnik muzyczny i słyszymy się za chwilę na różańcu.